Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas modlitwy południowej Benedykt XVI nazwał Pięćdziesiątnicę świętem jedności, porozumienia i ludzkiej komunii. Ponadto zapowiedział on ogłoszenie w październiku Jana Zawili i Hildegardy Zbingen doktorami Kościoła. W dalszej części programu usłyszymy relacje z męskiej pielgrzymki do piekar. Tuż po niej ksiądz Rafał Zarzeczny w kolejnej części audycji z cyklu Ex Oriente Lux zabierze nas w podróż po Etiopii. Na niedzielny magazyn zapraszał Łukasz Lewicki.
Na egoistyczne rozproszenie wieży Babel Bóg odpowiada nową jednością Pięćdziesiątnicy. A bez duchowego zjednoczenia nawet zdobycze techniki i komunikacji nie łączą, ale przeciwstawiają ludzi sobie nawzajem. Mówił o tym Benedykt XVI podczas mszy w zesłanie Ducha Świętego, którą przed południem odprawił w Bazylice Watykańskiej. W homilii zwrócił uwagę, że dzisiejsza uroczystość jest świętem jedności, porozumienia i ludzkiej komunii. I nie chodzi tu o techniczną możliwość komunikowania się, bowiem współczesne osiągnięcia w tej dziedzinie niekoniecznie przyczyniają się do rzeczywistego porozumienia. Powtarza się historia wieży Babel, której budowniczowie uznali się za samowystarczalnych i odrzuciwszy Boga, stracili zdolność współdziałania. Doświadczamy tego również dziś, gdy człowiek stał się niemal panem żywiołów i twórcą życia.
To prawda, zwiększyliśmy nasze możliwości komunikowania się, uzyskiwania informacji, przekazywania wiadomości. Czy możemy jednak powiedzieć, że zwiększyła się zdolność rozumienia siebie? A może paradoksalnie rozumiemy się coraz mniej? Czyż między ludźmi nie zdaje się gnieździć poczucie nieufności, podejrzliwości, wzajemnego strachu, aż do bycia groźnymi jedni dla drugich? Czy zatem naprawdę może być jedność i zgoda? W jaki sposób? Odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. Jedność jest możliwa jedynie wraz z darem Ducha Bożego, który da nam nowe serce i nowy język, nową zdolność komunikowania się. To właśnie nastąpiło w dniu Pięćdziesiątnicy.
Benedykt XVI zaznaczył, że Pięćdziesiątnica była też dla uczniów w Wieczerniku momentem przezwyciężenia lęku i izolacji. Duch Boży pozwolił im głosić prawdę o Chrystusie i nową jedność ludzkości realizującą się w Kościele. Jest ona oparta na wyborze tego, co duchowe i odrzuceniu tego, co cielesne, jak wskazuje święty Paweł.
Non possiamo infatti essere contemporaneamente.
Nie możemy bowiem być jednocześnie egoistami i wielkodusznymi, iść za skłonnością do panowania nad innymi i doświadczać radości bezinteresownej służby. Zawsze musimy wybierać, za jakim impulsem iść, a możemy to czynić w sposób autentyczny jedynie z pomocą Ducha Chrystusa. Drodzy przyjaciele, musimy żyć według Ducha jedności i prawdy i dlatego musimy się modlić, aby Duch Święty nas oświecił i prowadził do przezwyciężenia powabu pójścia za naszymi własnymi prawdami i przyjęcia prawdy Chrystusa przekazywanej w Kościele.
Natomiast w czasie rozważania przed modlitwą Regina Celi papież zapowiedział, że jesienią ogłosi dwoje nowych doktorów Kościoła. Okazją do tego będzie synod biskupów o nowej ewangelizacji oraz rozpoczęcie roku wiary.
Duch, który mówił przez proroków z darami mądrości i wiedzy, nadal zsyła natchnienie ludziom, którzy dążą do prawdy, proponując oryginalne sposoby poznania i zrozumienia tajemnicy Boga, człowieka i świata. W związku z tym z radością zapowiadam, że 7 października na rozpoczęcie zgromadzenia zwyczajnego synodu biskupów ogłoszę świętego Jana Zawili i świętą Hildegardę Zbingen doktorami Kościoła Powszechnego. Tych dwoje wielkich świadków wiary reprezentuje bardzo odmienne historycznie i kulturowo czasy. Żyjąca w okresie rozkwitu niemieckiego średniowiecza, Hildegarda była mniszką benedyktyńską, prawdziwą mistrzynią teologii oraz wytrawną znawczynią nauk przyrodniczych i muzyki. Natomiast Jan, kapłan diecezjalny z czasów hiszpańskiego renesansu, uczestniczył w trudach kulturowej i religijnej odnowy Kościoła i społeczeństwa u progu nowożytności. Niemniej świętość życia i głębia nauczania obojga świętych czynią ich wiecznie aktualnymi.
Li rendono perennemente attuali.
Benedykt XVI zachęcił wiernych, by modlitwą towarzyszyli mu w czasie Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Rozpocznie się ono w piątek, a jego kulminacją będzie niedzielna Eucharystia. Na spotkaniu z Ojcem Świętym spodziewany jest 1 000 000 przedstawicieli rodzin katolickich ze wszystkich kontynentów.
Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił uczestników uroczystości ku czci Matki Bożej Piekarskiej.
Myślą obejmuje pielgrzymów, którzy gromadzą księgę z tej Marii w Piekarach Śląskich. W uroczystości zesłania Ducha Świętego otwieramy serca i umysły na jego działanie i prosimy, aby nieustannie rozpalał naszą wiarę, nadzieję i miłość ogniem Bożej łaski. Niech żywe doświadczenie obecności Ducha Paraklita napełni was pokojem.
Benedykt XVI nie zapomniał o uczestnikach beatyfikacji żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku francuskiej zakonnicy Luizy Elisabetty Mollet. Uroczystością w Bretanii przewodniczył kardynał Angelo Amato. Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, opisując charyzmat założycielki Sióstr Miłosierdzia od świętego Ludwika, zwrócił uwagę, że nowa błogosławiona potrafiła przemienić rodzinne bogactwa materialne w bogactwo miłosierdzia, które służyło najbardziej potrzebującym.
W matce od świętego Ludwika zaowocowały cnoty natury i łaski. Mówiąc językiem miłości ewangelicznej, karmiła głodnych, poiła spragnionych, służyła i pomagała ubogim, kształciła nieuczonych, wychowywała dzieci w cnocie. Szlachectwo i bogactwo jej rodziny zostało przez nią przemienione w szlachetność i bogactwo miłosierdzia wobec potrzebujących. Jej osobista świętość znalazła odzwierciedlenie w konkretnych warunkach społecznych poprzez ochronę opuszczonych dzieci, wychowywanie i kształcenie ich do pracy oraz do dobrego i uczciwego życia w społeczeństwie.
Mężczyźni i młodzieńcy Górnego Śląska pielgrzymowali do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Stanowa pielgrzymka na Piekarskie Wzgórze, będąca jednym z największych wydarzeń religijnych regionu, tradycyjnie odbyła się w ostatnią niedzielę maja. W specjalnym telegramie Benedykt XVI napisał, że wyprasza dla ludzi pracy Śląska i całej Polski obfitość Bożych darów.
Stanowa pielgrzymka mężczyzn do Piekarskiego Sanktuarium od kilkudziesięciu lat jest największym wydarzeniem religijnym na Górnym Śląsku. Choć mężczyźni i młodzieńcy przychodzą do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z różnymi intencjami, kilka z nich powtarza się co roku.
O zdrowie dla rodziny, no i o błogosławieństwo na cały rok. Mam nadzieję, jak mój syn podrośnie, będę z nim razem jeździł tutaj. Myślę, że to na pewno będzie tradycja.
Mam dużą rodzinę, to w sumie wszystkie intencje są związane z rodziną.
Ta ostatnia niedziela maja jest jakby zarezerwowana na tą okoliczność, także nawet się nie zastanawiamy nad tym, tylko wiadomo, że ostatnią niedzielę jedziemy do piekar i Bogu dzięki nam się udaje już 15 rok, oby tak dalej jeszcze jak najwięcej.
Tegoroczna pielgrzymka była szczególna ze względu na wspomnienie postaci błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie papieża Polaka przekazał metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który podkreślił silny związek Karola Wojtyły z piekarskim sanktuarium.
Jakie są relikwie? To jest cząstka niewielka, ale ważna, jego krwi. Krew, wielki symbol miłości, ofiary, poświęcenia. To wszystko jest związane z jego osobą. Czcimy jego jako błogosławionego wyznawcę. Ale ja powtarzam, że można i powinniśmy go czcić jako męczennika.
Po raz pierwszy po objęciu stanowiska metropolity katowickiego wiernych powitał arcybiskup Wiktor Skworc. Hierarcha zwrócił uwagę na najważniejsze problemy społeczne współczesnej Polski i Górnego Śląska. Dziś męczennicy XX wieku i stanu wojennego stawiają nam pytanie, jak wykorzystujecie odzyskaną wolność, mówił metropolita katowicki.
Tuż przed nami i w nas pojawiają się zagrożenia złotą wolnością, wolnością bez odpowiedzialności. Konsumowaną egoistycznie, kosztem innych, wolnością, która nie buduje, lecz rujnuje i niszczy rodzinę, społeczeństwo, państwo. Zapamiętajmy zatem podstawowe prawo wolności. Wolni, aby miłować. Wolni, aby służyć.
W homilii metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik nawiązał do hasła pielgrzymki Kościół naszym domem. Jak podkreślił, właśnie za ten dom Chrystus oddał swoje życie.
Kościół jest przede wszystkim domem Bożym, gdzie On sam zamieszkuje. Ale Kościół to także dom dla człowieka, nasz dom. Dom, wzniesiony ludzką ręką na chwałę Boga i dla dobra ludzi.
Jak dodał metropolita lubelski, ważne jest włączenie się w dzieło odnowy świata, dlatego niezwykle istotne są dary Ducha Świętego.
Ileż nam dzisiaj potrzeba męstwa i mądrości, rozumu, umiejętności i rady. Jak bardzo potrzebujemy pogłębionej pobożności i bojaźni Bożej. Módlmy się więc o obfite dary Ducha Świętego.
W tegorocznej pielgrzymce do piekarskiego sanktuarium udział wzięło około 100 tysięcy wiernych z różnych części Górnego Śląska. Z Piekar Śląskich dla Radia Watykańskiego Robert Pasja, Radio M.
Światłość ze wschodu. Ex oriente lux.
O Jezus, my ręce bez zalety.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita. Ku nowoczesności, czyli o etiopskiej stolicy, część czwarta. W kilku ostatnich audycjach w naszym cyklu poświęconym Etiopii opowiadałem o współczesnej stolicy kraju, o Addis Abebie. Jest największym miastem, ale przecież nie najstarszym. Wszak na rogu Afryki od 2500 lat co najmniej istnieje cywilizacja w pełni zorganizowana, autonomiczna i siebie świadoma. Etiopia nie wyrosła z kolonialnych korzeni. Nigdy też nie była bezimienną dżunglą, ani jedynie pustynią. A po amerykańskich preriach długo jeszcze biegały bizony, gdy etiopscy mądrzy władcy rządzili chrześcijańskim ludem i wznosili imponujące budowle, by chwaliły Boga i służyły poddanym. Zatem nieco pokory, panowie. Mówiłem już o powstaniu i rozwoju Addis Abeby za czasów Menelika II. Dziś chciałbym rozpocząć opowieść o przemianach, jakie zachodziły w mieście i państwie za panowania najsłynniejszego z władców Etiopii, a więc cesarza Haile Selassie. Chciał on ze swojej stolicy uczynić prawdziwie europejskie miasto. Marzyła mu się też Addis Abeba stolicą całej Afryki. Zabiegał zatem władca osobliwy i o jedno, i o drugie. Świadectwem zamierzonego i po części zrealizowanego planu są monumenty istniejące po dziś dzień, a więc pałace, kościoły, gmachy użyteczności publicznej i pomniki, które pewnie nikogo by nie zdziwiły w Europie, ale na kontynencie afrykańskim słusznie mogą kłócić się z naszą stereotypową wyobraźnią. Jednym z widomych znaków etiopskiej nowoczesności miał się stać gmach Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki. ONZ powołała do życia tę strukturę w 1958 roku, by za jej pośrednictwem wspierać rozwój gospodarczy i społeczny całego kontynentu. I rzeczywiście, swoją działalnością obejmuje ona wszystkie państwa afrykańskie, razem 53 kraje bodajże. Dzięki zabiegom imperatora na siedzibę komisji wyznaczono Addis Abebę. Szybko też zbudowano okazałe i nowoczesne jak na tamte czasy centrum konferencyjne, architektonicznie bardzo przypominające nowojorską siedzibę ONZ. Dziś z angielska wszyscy nazywają ją Africa Hall. Jest tam taki monumentalny witraż, wykonany na podstawie projektu artysty o nazwisku Afawerk Tekle. Ten utytułowany etiopski malarz zmarł właśnie w ubiegłym miesiącu. Słynny witraż, jego największe dzieło, zwie się Afryka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Na 150 metrach kwadratowych wielobarwny tryptyk symbolicznie przedstawia smutek odwiecznej afrykańskiej biedy. Mówi o współczesnych wysiłkach, by poprawić ludzki los na czarnym lądzie. Oraz o nadziei, że jutro będzie lepsze dla wszystkich. Lubię ten witraż, jego przesłanie, ale zwłaszcza kunszt artysty autora, tę niezwykłą umiejętność łączenia tradycyjnych, nasyconych barw etiopskiego malarstwa, która nie daje pstrokatego wrażenia, a ujawnia wszystkie odcienie ludzkiej duszy, która wierzy w Bożą opiekę od samego początku stworzenia, która podąża za Mojżeszem nawet pośród niedoli, prowadzona blaskiem obecności Wszechmogącego, i która świętemu aniołowi powierza siebie oraz losy swoich bliskich. Jeśli będziecie Państwo kiedyś w Addis Abebie, wybierzcie się do Africa Hall. Warto zobaczyć to niezwykłe dzieło. Ale właśnie powstała w Addis Abebie nowa siedziba Unii Afrykańskiej, struktury założonej zaledwie przed 13 laty i będącej jakby odpowiednikiem naszej Unii Europejskiej. Należą do niej wszystkie kraje Afryki z wyjątkiem Maroko. Swoim architektonicznym rozmachem nowy gmach rzeczywiście zapiera dech w piersiach. Jego budowa kosztowała ponoć 200 milionów dolarów, co jest kwotą zawrotną jak na etiopską biedę. A jest ponoć darem chińskiego rządu. Jasno przeszklona, ponad 100-metrowa wieża z betonu i aluminium, z dachem ostro opadającym w jedną stronę, góruje ponad centralnie ulokowaną ogromną salą posiedzeń, przykrytą równie przeszkloną kopułą, która przypomina nieco dysk albo pokrywę reaktora. Z tej wewnętrznej struktury wyrastają kolejne gmachy, promieniście emanujące jakby potęgę swego jądra. To śmiałe przedsięwzięcie architektoniczne pokazuje, jak wielkie są aspiracje współczesnych Afrykańczyków i jak ogromny potencjał drzemie na czarnym lądzie. Dowodzi także, jak silne są dziś relacje afroazjatyckie. Chińskie inwestycje w tym regionie związane są głównie z przemysłem wydobywczym surowców naturalnych, z budownictwem oraz z rozwojem infrastruktury. Oby tylko rodząca się nowoczesność i bogactwo nie stały się znowu domeną jedynie nielicznych, a rozwój nie przyniósł nowych i niesprawiedliwych zależności, ludzkiego wyzysku i dewastacji środowiska naturalnego. A i polityczne problemy w całym regionie zdają się jedynie narastać. Wróćmy jednak na moment jeszcze do korzeni tych światowych aspiracji. Etiopscy władcy ubiegłego stulecia, a więc zarówno Negus Menelik II, jak i cesarz Haile Selassie, świadomi byli pierwszeństwa Etiopii na całym kontynencie afrykańskim. Może nie tego ekonomicznego pierwszeństwa, ale tego, za którym stoi bogactwo długiego trwania, doświadczenie nieprzerwanych dziejów i poczucie tożsamości tak stare, że nieporównywalne wręcz z żadną inną ze współczesnych cywilizacji. Etiopia jest nie tylko kolebką ludzkości, ale też swoistym łącznikiem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Czarnego Lądu. Gmachy i zabytki są takiej świadomości jedynie widomą ekspresją, a tym, co ją chyba najsilniej napędza, jest wewnętrzna duma i przywiązanie do tradycji, które niezwykle silnie charakteryzują Etiopczyków wszystkich pokoleń. Jest też w nich owa przemożna wiara w Bożą opatrzność, której zawsze jednak towarzyszy pokorna prośba o błogosławieństwo oraz opiekę archaniołów i wszystkich świętych pańskich na każdy kolejny dzień, tak aby etiopskie dzieci mogły nie tylko najadać się dosyta, ale i śmiać się do woli.
O Jezu!
Audycją księdza Rafała Zarzecznego żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za czas wspólnie spędzony z Radiem Watykańskim. Laudetur Jezus Chrystus.
O Jezus.